Dzisiejszy temat, który sobie przygotowałem, to ucisk poprzedza Królestwo Boże. Pismo Święte zapewnia, że wiecznym zamiarem Wszechmogącego Boga jest ustanowienie na ziemi pokoju, ładu i królestwa według Jego woli. Królestwie tym zapanują na wieki sprawiedliwość, prawda, szczęście i dobrobyt. Najwznoślejsze ideały i pragnienia ludzkości będą zrealizowane. Będzie to królestwo, które według polecenia pańskiego modlą się w zasadzie wszyscy chrześcijanie. Według modlitwy pańskiej: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. To jest zapisane w Łukasza 11:2. Łukasz 11:2. I rzekł im: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Gdy ona zapanuje, wypełni się obietnica Pana z Mateusza 5:6. Mateusz 5:6. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni będą. Zapewne przyznamy, że tego nasycenia łaknących sprawiedliwości nie było na ziemi do tej pory i nie ma go teraz. Jak na razie ludzie pyszni i niesprawiedliwi zdobywają sławę i bogactwo. Wchodzą za wielkich i błogosławionych, jak powiedział prorok pański w Malachiasza 3:15. Malachiasz 3:15. Ja przeczytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Jest całkiem sensowny przekład. A teraz pysznych mamy za błogosławionych, ponieważ ci się budują, którzy czynią niegodziwość, a ci, którzy kuszą Boga, są wybawieni. I przeczytajmy sobie również Malachiasza 3:18. Malachiasz 3:18. Wtedy się nawrócicie, a obaczycie różność między sprawiedliwym i niezbożnym, między tym, który służy Bogu, i między tym, który mu nie służy. I tak będzie właśnie w Królestwie Bożym, że zobaczymy różnicę między sprawiedliwym, a między niesprawiedliwością, która do tej pory panuje. Przeczytajmy sobie też Izajasza 3:10-11. Izajasz 3:10-11. Powiedzcie sprawiedliwemu, że mu dobrze będzie, bo owocu uczynków swoich pożywać będzie. Ale biada niepobożnemu, źle mu będzie, albowiem odpłata rąk jego dana mu będzie. I tak właśnie będzie w królestwie, jak to jest napisane, że niepobożnemu będzie źle, co obecnie wiemy jest odwrotnie. Król tego nowego królestwa jest od dawna naznaczony, jest nim jednorodzony Syn Boży, pełen dobroci i miłosierdzia, Jezus Chrystus. Izajasz 11, od 1 do 5. Izajasz 11, od 1 do 5. Ale wyjdzie różdżka z pnia Isajego, ale to rostka z korzenia jego wyrośnie. I odpocznie na nim duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch umiejętności i bojaźni pańskiej. I będzie czułym w bojaźni pańskiej, nie będzie według widzenia oczów swoich sądził, ani według słyszenia uszów swoich karał. Ale będzie ubogich sądził w sprawiedliwości, a w prawości będzie karał cichych na ziemi. i uderzy ziemię rózgą ust swoich, a duchem warg swoich zabije niezbożnika. Albowiem sprawiedliwość będzie pasem biutr jego, a prawda przepasaniem nerek jego. I to jest właśnie mowa o tym królu przyszłego królestwa, który ma słuszne prawo do panowania nad ludzkością, ponieważ swoją własną krwią ją wykupił od potępienia śmierci, które obarczyło całą ludzkość z powodu grzechu Adama. Ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi będzie wielką niespodzianką dla całego świata, nawet dla chrześcijaństwa. Chociaż wszyscy chrześcijanie modlą się przyjdź królestwo Twoje, to jednak większość z nich nie zdaje sobie sprawy, co wymawiają i o co właściwie proszą. A uczynkami swymi dowodzą, że wcale nie wierzą w to, co się modlą. Ponieważ ludność świata nie przygotowuje miejsca nowemu królestwu. Pismo Święte mówi, że nowy król Chrystus sam przygotuje sobie drogę i miejsce na nowe królestwo, lecz będzie to bardzo bolesne dla tych, co go nie pożądają. W proroctwie Sofoniasza 3:8-9 Sofoniasz 3:8-9 Przeteż oczekiwajcie na mnie, mówi Pan, do dnia, którego powstanę do łupu, bo sąd mój jest, abym zebrał narody i zgromadził królestwa, abym na nie wylał rozgniewanie moje i wszystko popędliwość gniewu mego. Ogniem zaistej gorliwości mojej będzie pożarta ta wszystka ziemia, bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, które mi by wzywali wszyscy imienia Pańskiego, a służyli mu jednomyślnie. Jeszcze objawienie 16:16. Objawienie 16:16. I zgromadził ich na miejsce, które zowiał po żydowsku Armagedon. Armagedon w języku Biblii oznacza miejsce walki, jaka miała rozegrać się na ziemi. Ma to być walka pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy prawdą a fałszem, między krzywdzonymi a krzywdzicielami. Ostatecznym wynikiem tej walki będzie zburzenie ustroju wszelkich niesprawiedliwych instytucji, aby przygotować drogę nowym sprawiedliwym rządom Królestwa Bożego. Mieliśmy już dwie wielkie wojny światowe. Pierwsza w latach 1914-1918 była największa z wszystkich wojen poprzednich, a ostatnia, 1939-1945, pod względem ogromu, srogości przewyższała pierwszą wielokrotnie. Pierwsza wojna, zabici 8,5 miliona, ranni 21 milionów. Druga wojna, zabici 60 milionów ludzi, co stanowiło 3% ludzi na Ziemi, ówczesnego świata, która liczyła wtedy 2,3 miliarda. Czyli 60 milionów ludzi to tak jak prawie dwie Polski. Wyobraźmy sobie, że tyle ludzi zginęło na wojnie II światowej. Miliony zginęły w walce, dalsze miliony w obozach koncentracyjnych dla jakichś chorobliwych idei jak hitleryzm czy faszyzm, które nadal tlą się te idee wśród ludzi. A jednak świat nie jest jeszcze przygotowany po tych wojnach do szukania dróg bożych, do szukania sprawiedliwości i prawdy. Co prawda świat radzi o pokoju, ale ciągle wybuchają nowe konflikty i napięcia. To jest zimna wojna, która była. Teraz brat Adam mówił, że znowu jakieś zaczątki zimnej wojny kolejnej są. Czyli to była groźba konfliktu nuklearnego między mocarstwami, w których w zasadzie nie ma wygranych, ponieważ cała Ziemia zostanie zniszczona po wojnie nuklearnej. Wojna w Korei, w Wietnamie, Afganistanie, Iraku, Jugosławii, Syrii, Ukrainie oraz konflikty w Afryce, na przykład były takie plemiona Tutsi i Hutu, pamiętamy, że się mordowały. To tak jakby niektórzy nic nie nauczyli się z wielkich wojen. Świat jest ciągle w napięciu, gdyż istnieją państwa zagrażające bezpieczeństwu światowemu. Iran, Korea Północna. Wiemy, że ci dyktatorzy są bardzo niestabilni i państwa boją się, że oni mogą zrobić bałagan wielki na świecie. Zamiast pokoju tworzą się coraz większy zamęt i widmo dalszych wojen. Wypełnia się proroctwa naszego Pana zapisane w Mateusza 24 od 6 do 8. Mateusz 24 od 6 do 8. I usłyszycie wojny i wieści o wojnach. Patrzcież, abyście sobą nie trwożyli, albowiem musi to wszystko być, ale jeszcze nie tu jest koniec. Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będą głody i mory i trzęsienia ziemi miejscami. Ale to wszystko jest początkiem boleści. Proroctwo to stopniowo dochodzi do punktu kulminacyjnego, który Pan tak określił. W Mateusza 24, 21, 22. Albowiem na on czas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata, ani, aż dotąd, ani potem nie będzie. A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało, ale dla wybranych będą skrócone one dni. Według innych tłumaczeń jest przez wybranych będą skrócone one dni. Tutaj od 1914 ten ucisk się zaczął i proroctwo mówi samo za siebie tutaj naszego Pana. Ludzkość doświadcza różnych niepokojów, z których wyjścia nie widzi. Instynktownie odczuwa, że zbliża się nieunikniony koniec starego ustroju i drży ze strachu, oczekując rzeczy, które przyjdą na wszystek świat. Łukasz 21, 26. Łukasz 21, 26. Tak, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, albowiem moce niebieskie poruszą się. I to, co jest zapisane w tym proroctwie, to widzimy na obecnie, ponieważ ludzie boją się, co będzie w przyszłości, widząc sytuację na świecie, zamachy terrorystyczne. Nie wiedzą, nie znają swojej przyszłości. Niektórzy przeczuwają, że idzie coś zapisanego właśnie w Apokalipsie. Pokojowe zabiegi podejmowane przez mądrych przywódców tego świata w wielu wypadkach nie przynoszą pokoju. Zawodzi ONZ. Naprężenie stosunków międzynarodowych powiększa się. Różne rady ludzi uczonych i wielkich myślicieli, aby zażegnać widmo dalszych wojen, są głosem wojującego na puszczy. Górę bierze samolubstwo, chęć władzy, podboju, często też fanatyzm religijny. Większość ludzi nie chce żyć w pokoju, choć powoli idzie zapomnienie, co przyniosły dwie wojny światowe. Jeszcze ludzie, którzy przeżyli te wojny, to je pamiętają i wiedzą, jak były straszne. Ale tych ludzi już jest coraz mniej, ponieważ to jest starsze pokolenie. Młodzi są pokoleniem materializmu. Nie wiedzą, czym były głód, czym były bieda, choroby, wojna. Niektórzy obserwatorzy i badacze uważają, że obecna generacja wraz z swoją kulturą stoi jakoby u progu śmierci, czyli samozniszczenia. Słyszałem takie opinie braterstwa, że to może się dokonać dzięki na przykład ociepleniu klimatu spowodowane emisją CO2 do atmosfery. Obecnie w rządach jest tendencja do powrotu do węgla. Zarówno na przykład Trump, jak i polski rząd powraca do węgla, ponieważ wyżej stawiają interesy pewnych grup społecznych, polityczne interesy gospodarcze, niż dobro całej ziemi. Oglądałem taki program, że jakiś czas temu jeszcze energia odnawialna w Polsce była dotowana, ale teraz to już rządy z tego wycofują i ci, którzy postawili te wiatraki, na przykład jakieś grupy rolników, którzy się złożyły na te wiatrak, to już im się to zaczyna nie opłacać. A to jest źle, bo ponieważ niszczą ziemię przez tą emisję. Ocieplenie, jak widzimy, powoduje dużo katastrof naturalnych. Na przykład w tym roku w Australii, gdzie obecnie jest zima, my mamy lato, a tam jest obecnie zima. Odwrotnie, przepraszam. My mamy zimę, a tam jest lato. Notuje się najwyższe temperatury od lat. Zmiany klimatyczne i katastrofy naturalne mogą przyczynić się do mniejszego urodzaju, co spowoduje głód i przyczyni się do ucisku. Dzisiaj słyszałem w radiu, że naukowcy przewidują, że za 30 lat będzie głód na Ziemi i będziemy musieli brać jedzenie z kosmosu. Wiemy, że co to spowoduje. Jeden z badaczy przewiduje eksplozję demograficzną w Afryce. Gwałtowne powiększenie się liczby ludności, co może powiększyć migrację do bogatszych krajów Europy. Która obecnie trwa już migracja i tak sobie Europa z tą migracją nie radzi, a badacz przewiduje, że w Afryce ludność się jeszcze powiększy i będą emigrować jeszcze bardziej. Po rewolucjach arabskich nastąpiła wielka migracja ludzi z Afryki do Europy. W 2016 było to około 2 milionów ludzi. Dla krajów europejskich stał się to wielki problem i przestały sobie radzić z taką liczbą emigrantów. Ta siła jest siłą, która destabilizuje spokój społeczny w Europie. Obecnie też widzimy na przykład we Francji protesty żółtych kamizelek, które niszczą mienie, samochody, bardzo dużo samochodów spalili. Zniszczyli witryn sklepowych. Ostatnio też pojawiły się czerwone szaliki, które wyszły na ulicę w sprzeciwie przeciwko żółtym kamizelkom. Także we Francji wiemy z historii, że oni lubią protestować, znamy rewolucję francuską, także tutaj też się źle dzieje. Społeczeństwo zarówno we Francji, jak i w Polsce stają się coraz bardziej podzielone w kwestiach politycznych i światopoglądu. No widzimy w Polsce, jakie jest społeczeństwo. No podzielone. Kwestie światopoglądowe, polityczne powodują to, że nie potrafią się porozumieć ze sobą, żeby zrobić po prostu coś dobrego dla ludzi. I nawet takie sianie nienawiści powoduje no, różne tragedie, takie jak ostatnio widzieliśmy, które się działy. Ludzkość stoi jako przestępca na śmierć skazany, oczekujący egzekucji, która ma nastąpić lada chwila. Nawet ludzie nie znający Biblii czują, że coś się zbliża. Słychać to w wywiadach, w rozmowach z kolegami na przykład to mogłem usłyszeć. Także ostatnio na przykład kierowca tira, który przejeżdża z Francji do Anglii, tam wiemy, że jest obóz imigrantów, teraz troszeczkę zabezpieczony. Kiedyś jechał w nocy i zatrzymało go setka emigrantów, wyszła na drogę, którzy chcieli się dostać do Anglii, którzy chcieli wejść na jego ciężarówkę. On był bardzo zdenerwowany i zatrzymał się na chwilę, ale zaczął ruszać. I jednego potrącił, aż odleciał od samochodu, a drugiemu przejechał po nodze. Skomentował to mówiąc, że chyba idzie koniec świata, patrząc na to, co się dzieje w Calais. Czytałem komentarze do tego filmu. Polacy nawoływali do rozjeżdżania tych ludzi, zabijania ich. Nazywano ich, że są gorsi od zwierząt, że są bydłem, że są pod ludźmi, że należy rozpalić piec w Oświęcimu znowu. Oglądałem reportaż Tomasza Sekielskiego o tej dżungli w Calais. to on przedstawia to jako normalnych ludzi. To nie są żadni podludzie. Tylko oni po prostu... Większość z nich to jest emigracja zarobkowa. Oni chcą po prostu do lepszego świata się dostać, żeby więcej zarabiać. YouTube pokazuje dużo prawdy o świecie bez cenzury. Nie tak jak stronnicze media. Wszędzie w internecie leje się hejt, czyli tak zwana nienawiść. Tak jak czytałem te komentarze, które pokazuje, jakimi ludzie są wewnątrz. Wobec tych faktów nasuwają się pytania. Co dzieje się w tym świecie? Dlaczego przyszły takie utrapienia, a jeszcze większe zagrażają i to teraz w poranku wynalazków, umiejętności, niesamowitych cudów techniki i postępu technologicznego? Przecież błogosławieństwa te powinny przynieść ludziom szczęście i dobrobyt, a nie utrapienie i zagładę. Czemu nie wykorzystać ludzkiej umiejętności na ogólne dobro, a nie zniszczenie? Po co ludzkość czyni głupstwo w wieku rozumu i przygotowuje się do śmiertelnej walki ze swym bliźnim? Po co to wszystko? Mądrzy tego świata raczej nie dadzą odpowiedzi, ponieważ wielu z nich wyraża takie samo zakłopotanie, a chociaż niektórzy starają się wyjaśnić te zagadnienia, wyjaśnienia te nie dają pociechy, a przepowiednie ich zawodzą. Tak jak określa to 1 Koryntian 1:19-20. 1 Koryntian 1:19-20. Bo napisano, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a rozum rozumnych odrzucę. Gdzież jest mądry? Gdzież jest uczony w piśmie? Gdzież badacz wieku tego? I zali w głupstwo nie obrócił Bóg mądrości świata tego? To ostatnio dochodzę do wniosku, że mądrość ludzi jest bardzo ograniczona. Jedni naukowcy mówią taki pogląd, drudzy zupełnie odwrotny, także dochodzę do wniosku, że największa prawda jest w Biblii. Że prawda jest w Biblii, a to, co mówią naukowcy, należy filtrować bardzo i sprawdzać, czy to jest zgodne z Biblią. Pismo Święte, tak jak mówiłem, dostarcza logicznego wyjaśnienia głównej przyczyny tych wszystkich trudności na świecie, jak również oświadcza, że trudności te były przewidziane przez wszechmocnego, wszechmądrego Stwórcę. Ale te trudności miały być tylko do pewnego czasu, dla pewnej ważnej nauki. Potem będą naprawione i ludzkość wprowadzona zostanie na drogę sprawiedliwości i wiecznego życia w pokoju, szczęściu i społeczności z Bogiem. Człowiek, najwyższe rozumne stworzenie na ziemi, był obdarzony przez Stwórcę przywilejem życia wiecznego, ale na warunkach posłuszeństwa prawu Bożemu. Obdarzeni rozumem i wolną wolą, nasi pierwsi rodzice mieli do wyboru posłuszeństwo i żywot lub nieposłuszeństwo i śmierć. Jest to wyrażone, ta zasada, w 5 Mojżeszowej 30, 19 i 20. 5 Mojżeszowa, 30 rozdział, 19 i 20. Oświadczam się dziś przeciwko wam niebem i ziemią, żem żywot i śmierć przedłożył przed oczyma twemi, błogosławieństwo i przekleństwo. Przetoż obierz żywot, abyś żył, ty i nasienie twoje. A miłował Pana Boga twego i posłuszny był głosowi jego i przy nim trwał, albowiem on jest żywotem twoim i przedłużeniem dni twoich, żebyś mieszkał na ziemi, o którą przysiągł Pan ojcom twoim Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, iż imię dać miał. Ta zasada ma większe zastosowanie do Adama aniżeli do narodu izraelskiego, Albowiem Adam był stworzony doskonałym i pozostawiony był w przyjaznych warunkach, a wszystkie rzeczy na ziemi były mu poddane. Tak jak czytamy to w Psalmie 8. Psalm 8 od 5 do 9. Psalm 8 od 5 do 9. Wtedy mówię, cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz, albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz, albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go. Dałeś mu opanować sprawy rąk twoich, wszystkoś poddał pod nogi jego, owce i woły wszystkie nadto i zwierzęta polne, a także Żydów, drugi rozdział. Żydów, drugi rozdział. Od 6 do 8. A świadczył ktoś na niektórym miejscu, mówiąc, cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz, albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz. Na małą chwilę mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i postanowiłeś go nad uczynkami rąk twoich. Tutaj apostoł Paweł powtarza to, co jest pisane w Starym Testamencie. Tak, te słowa mają zastosowanie bardziej do Adama, ponieważ Izraelici, którym dane było to prawo, byli już skażeni grzechem, byli w warunkach nieprzyjaznych, pod przekleństwem śmierci. Ale Adam niestety na początku obrał drogę śmierci. Stał się nieposłuszny, więc według powyższej zasady on i jego nasienie znaleźli się pod przekleństwem śmierci. Został on odrzucony z powodu grzechu od społeczności z Bogiem, który jest źródłem życia i wszelkiego dobrego daru, tak jak czytaliśmy. Przeczytajmy sobie jeszcze Psalm 36:10. Psalm 36:10. Albowiem u Ciebie jest źródło żywota, a w światłości Twojej oglądamy światłość. Jeszcze Jakub 1:17. Jakub 1:17. Wszelki datek dobry i wszelaki dar doskonały z góry jest wstępujący od Ojca Światłości, u którego nie masz odmiany ani zaćmienia na wstecz się wracającego. Tu jest mowa, tak jak w przednim tekście, że wszelkie źródło życia jest u Boga. Człowiek po grzechu stał się upośledzonym moralnie, umysłowo i fizycznie. Nieświadomie, a często świadomie gwałci prawa Boże i ponosi tego konsekwencje, którymi są niepowodzenia, zawody, nieporozumienia, walki, cierpienia, choroby i różne trudności. To widzimy wszystko na tym świecie. Wszystko jest drogą śmierci, procesem stopniowego umierania, bo kończy się śmiercią według boskiego wyroku. 1 Mojżeszowa 2:17. 1 Mojżeszowa 2:17. Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść z niego nie będziesz, albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego śmiercią, umrzesz. I 1 Mojżeszowa 3 od 17 do 19. 1 Mojżeszowa 3 od 17 do 19. Zaś rzekł do Adama, i żeś usłuchał głosu żony twojej, a jadłeś z drzewa tego, o którym ci przykazał, mówiąc, nie będziesz jadł z niego, przeklęta będzie ziemia dla ciebie, w pracy z niej pożywać będziesz po wszystkie dni żywota twego. A ona ciernie i oset rodzić będzie tobie i będziesz pożywał ziela polnego. W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, gdyż jest z niej wzięty, bo proch i w proch się obrócisz. Jak te teksty mówią, Adam został skazany na śmierć, na proces umierania i również ziemia została przeklęta. miała rodzić chwasty, utrudnić Adamowi pracę, żeby musiał przez ciężką pracę pożywać chleb. Tak to widzimy obecnie. Chociaż teraz błogosławieństwa techniki ułatwiły troszkę tą pracę ludziom. Pismo Święte podaje nam także do wiadomości, że Bóg nie opuścił ludzkości, chociaż jest w takim opłakanym stanie, ale w swej dobroci i mądrości przygotował plan wybawienia. Wyrażone jest to w Słowie Bożym w wielu miejscach. Na przykład: miłościwy i litościwy jest Pan, nie będzie się na wieki wadził, ani gniewu wiecznie chował. Psalm 103:9. Psalm 103:9. Nie będzie się na wieki wadził, ani gniewu wiecznie chował. Psalm 102:20. Że wejrzał z wysokości świątnicy swojej, że z nieba na ziemię spojrzał. Jan 3:16, dobrze to znamy ten werset. Łukasz 19:10. Łukasz 19:10. Bo przyszedł Syn Człowieczy, aby szukał i zachował, co było zginęło. 1 Koryntian 15:21. 1 Koryntian 15:21. Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych. Objawienie 21:4. Objawienie 21:4. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy pominęły. Te i wiele innych chwalebnych obietnic Bożych przez Jezusa wypełnią się w Królestwie Bożym, które będzie ustanowione na ziemi zgodnie ze słowami modlitwy pańskiej. Gdyby biedny i stoskany świat chciał to zrozumieć, oczekiwałby tego królestwa z utęsknieniem, a każdy objaw świadczący o jego zbliżaniu się witałby z radością. Ludzkość instynktownie oczekuje jakiegoś złotego wieku, pokładając nadzieję w postępie technologii i nauki, w lotach w kosmos, w medycynie, cybernetyce. Myśli, że przedłuży swoje życie. Ale ludzie nie zdają sobie sprawy, czym ten wiek złoty będzie. To instynktowne oczekiwanie było przewidziane przez apostoła w Rzymian 8 rozdział. Dwudziesty drugi, dwudziesty dziewiętnasty i dwudziesty pierwszy. Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. 20. Gdyż stworzenie marności jest poddane niedobrowolnie, ale dlatego, który je poddał. 19. Bo troskliwe wyglądanie stworzenia oczekuje objawienia synów Bożych. I 21. Pod nadzieją, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały dziatek Bożych. Jest właśnie pokazane przez apostoła Pawła, że ludzie oczekują czegoś lepszego, gdyż w grzechu żyją i w marności. Gdy zapanuje sprawiedliwe Królestwo Boże, ludzkość zostanie uwolniona z niewoli grzechu, ciemnoty, przesądów. Ludzie sprawiedliwi będą się z tego radować, przeciwieństwie do niesprawiedliwych, ci, którzy teraz gnębią słabszych i nad nimi panują, oni woleliby widzieć lud gnębiony dalej, który jest gnębiony, poniżany. Woleliby, aby robotnicy byli nadal nieodpowiednio wynagradzani za pracę, przez co sami mogliby się niemoralnie bogacić ponad zdrowy rozsądek. Tak jak mówi Jakuba 5, od 1 do 5. Jakub 5, od 1 do 5. Nuż teraz bogacze, płaczcie narzekając nad nędzami waszymi, które przyjdą. Bogactwo wasze zgniło, a szaty wasze mole zgryzły. Złoto wasze i srebro wasze pordzewiało, a rdza ich będzie na świadectwo przeciwko wam. I pożre ciała wasze jako ogień, zgromadziliście skarb na ostatnie dni. Oto zapłata robotników, którzy żeli krainy wasze, od was zatrzymana woła, a wołania żeńców weszły do uszów Pana zastępów. Żyliście w rozkoszach na ziemi i bujaliście, wytuczyliście serca wasze jako na dzień zabijania ofiar. Tacy ludzie starają się ponad za wszelką cenę podtrzymać stary porządek. Jakakolwiek wzmianka o sprawiedliwym królestwie napełnia ich trwogą. Oni chcą, aby takie królestwo nigdy nie przyszło, ponieważ tu jest im dobrze, wykorzystują ludzi. Dodatkowo nie wierzą, że może kiedykolwiek przyjść. Im się zdaje, że świat należy do nich i skrupulatnie dbają o to, aby wszystkie skarby świata i dobrodziejstwa przeznaczone dla całej ludzkości zgromadzić wyłącznie dla siebie. Pod adresem tych nienasyconych samolubów prorok wyrzekł takie słowa. Izajasz 5:8. Izajasz 5:8. Biada wam, którzy przyłączacie dom do domu, a rolę do roli przyczyniacie. Także miejsca innym nie staje, jakobyście tylko sami mieszkać mieli na ziemi. Nasz Pan powiedział, co stanie się z przeciwnikami sprawiedliwego królestwa. W Łukasza 19:27. Łukasz 19:27. Ale i nieprzyjacioły moje, którzy nie chcieli, abym królował nad nimi, przywiedźcie tu, a pobijcie przede mną. Czyli nieprzyjaciele naszego Pana zostaną pobici. Nie oznacza to, że czeka ich zagłada albo wieczne męki w piekle. Nie, a raczej władza będzie od nich odjęta na zawsze. Ponieważ władza niesprawiedliwego panowania jednych nad drugimi nie jest wolą Bożą, a weszła ona na świat przez grzech człowieka i dozwolona została przez Boga. Do określonego czasu, na 6000 lat, skończy się wielkim uciskiem, który już trwa od 1914. W wielu miejscach Biblii znajdziemy wzmianki o błogosławieństwach przyszłym Królestwie Bożym. Również o ucisku są liczne wzmianki. Tak jak na przykład Sofoniasz, pierwszy rozdział. Sofoniasz, pierwszy rozdział, od 14 do 18. Bliski jest wielki dzień pański, bliski jest i śpieszny bardzo głos dnia pańskiego. Tam i mocarz gorzko wołać będzie. Dzień gniewu będzie ten dzień utrapienia i ucisku, dzień zamieszania i spustoszenia, dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i chmury. Również mówi o tym Ezechiel, 7 rozdział. To jest kilka wersetów. Ezechiel, 7 rozdział. od 5 do 7. Tak mówi panujący pan, utrapienie jedno, oto utrapienie straszne przychodzi. Koniec przychodzi, przychodzi koniec. Osknął się przeciwko tobie, oto przychodzi. Przychodzi prędki poranek na cię, obywatelu ziemi. Przychodzi ten czas, przybliża się ten dzień grzmotu, a nie głosu rozlegającego się po górach. Również 19, ten sam rozdział 7 i 19 werset. Srebro swoje po ulicach rozrzucą, a złoto ich będzie jako nieczystość. Srebro ich i złoto ich nie będzie ich mogło wybawić w dzień pobędliwości pańskiej. Nie nasycą duszy swojej i wnętrzności swych nie napełnią, przeto że im jest ku obrażeniu nieprawość ich. Ten werset mówi, że pieniądze, wszelkie bogactwo nie będą miały wielkiej, w ogóle nie będą miały wartości w dniu ucisku. Również ten sam rozdział i 25 i 26. Zginienie przyszło, przetoż szukać będą pokoju, ale go nie będzie. Ucisk za uciskiem przyjdzie, a wieść za wieścią przypadnie i będą szukać widzenia od proroka, ale zakon zginie od kapłana, a rada od starców. Teksty te nie mówią o zniszczeniu ziemi ogniem literalnym, lecz o zniszczeniu starego porządku ziemskiego ogniem zapalczywości, czyli gniewu Bożego. Jest to właśnie czas wielkiego ucisku, o którym mówił Pan Jezus w Mateusza 24-21, który już czytaliśmy, ten werset. Ucisk nie jest czymś nienaturalnym, lecz przeciwnie, jest to naturalny wynik ludzkich niesprawiedliwości i samolubstwa. Gdyby ludzie przestrzegali praw i reguł ze Słowa Bożego, ochroniłyby ludzi od tego ostatniego ucisku, ale i od wielu poprzednich nieszczęść. Gdy chmury ucisku były nad światem w 1914 roku, głos Boży jeszcze wołał. Sofoniasz, drugi rozdział od 1 do 3. Sofoniasz, drugi rozdział od 1 do 3. Wejrzyjcie w się, mówię o narody przemierzłe. Pierwej niżeli wyjdzie dekret i niż dzień jako plewa przeminie, pierwej niż przyjdzie na was gniew zapalczywości pańskiej, pierwej niż przyjdzie na was dzień gniewu pańskiego. Szukajcie Pana wszyscy pokorni na ziemi, którzy sąd Jego czynicie, szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, snadź się ukryjecie w dzień zapalczywości pańskiej. Tak, właśnie te wersety mówią, że Bóg ostrzega narody, żeby wejrzały w siebie. Gdyby to zrobiły, to uniknęłyby dzień gniewu pańskiego. Jest tu również zapewnienie, że wszyscy pokorni, którzy szukają Pana, ukryją się w dzień zapalczywości pańskiej. To jest zapewnienie dla nas, że mamy ratunek przygotowany. Na świecie niewielu jest takich pokornych, którzy by zwracali uwagę na to nawoływanie boskiego słowa. Społeczeństwo, a zwłaszcza ludzie na urzędach, zamiast pokory i sprawiedliwości, odznaczali się coraz większą pychą i niesprawiedliwością. Zapowiedziany dzień pomsty po 1914 roku nastał. Dla wiernych i pokornych stosują się właśnie słowa, które przeczytałem. Jeszcze przeczytajmy sobie Sofoniasza 3:8. Sofoniasz 3:8. Przetoż oczekiwajcie na mnie, mówi Pan, do dnia, którego powstanę do łupu, bo sąd mój jest, abym zebrał narody i zgromadził królestwa, abym na nie wylał rozgniewanie moje i wszystko popędliwość gniewu mego. Ogniem zaiste gorliwości mojej będzie pożarta ta wszystka ziemia. Jest mowa o zebraniu, czyli zbliżeniu się narodów, które obecnie widzimy. Realizuje się to przez nowoczesne środki komunikacji, tak jak internet, telewizja, telefon, przez środki podróżowania, handel międzynarodowy, różne unie handlowe, ogólną oświatę, a także stowarzyszenia, takie jak Unia Europejska, NATO, ONZ i wiele różnych. Także narody są zgromadzone. Wszystko to przyczyniło się do wspólności myśli, czynów, której nie było przedtem. Dzisiaj narody są zebrane jak nigdy przedtem. Chociaż to zebranie nosi cechy wspólnoty i wzajemnego zbliżenia się, nie jest powodowane bratnią miłością. Przeciwnie, samolubstwo kapitalistów jest najgłówniejszą przyczyną łączenia się w ich sojusze, przymierza, ligi, a także korporacje, trusty. Narody łączą się nie w jeden obóz mający na celu podwyższenie kultury i dobrobytu, ale przeciwstawne obozy. Na przykład świat zachodu ze Stanami Zjednoczonymi oraz świat wschodu z Rosją. Również są takie obozy obecnie, które rosną w siłę, tak jak Azja, obóz azjatycki i obóz afrykański. Zapowiadane wylanie rozgniewania pańskiego na zebrane narody oznacza, że Bóg dozwoli, aby zakosztowali owoców swojego posiewu. Tak jak mówi Galatów 6:7. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem cokolwiek siał człowiek, to też rządź będzie. Również przy powieści 22:8. Kto sieje nieprawość, rządź będzie utrapieniem, a rózga gniewu jego ustanie. I Ozeasz 8:7. Bo iż wiatr siali, wicher też rządź będą, a żadnego źdźbła mieć nie będą. Urodzaj nie wyda mąki, a choćby wydał cudzoziemcy, to zjedzą. Także co ludzkość posieje, to zbierze. W taki sposób upadną rzeczy chwiejące się, nieoparte na zasadach prawdy i sprawiedliwości, aby zostały te, które się nie chwieją, czyli Królestwo Boże. Tak jak Daniel 2:44. Daniel 2:44. Ale za dni tych królów wzbudzi Bóg niebieski królestwo, które na wieki zepsute nie będzie. A królestwo to na inszy naród nie spadnie, ale ono połamie i koniec uczyni tym wszystkim królestwom, a samo stać będzie na wieki. Jak również Żydów 12 od 26 do 28. Którego głos na on czas poruszył był ziemią, a teraz obiecał mówiąc: jeszcze ja raz poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem. A to, że mówi jeszcze raz, pokazuje zniesienie rzeczy chwiejących się jako tych, które są uczynione, aby zostawały te, które się nie chwieją. Przecież przyjmując królestwo niechwiejące się, miejmy łaskę, przez którą służmy przyjemnie Bogu ze wstydem i z uczciwością. Według naszego zrozumienia przybliżył się czas ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi, więc te rzeczy, które się chwieją, czyli chwiejący się ustrój ziemski, musi ustąpić miejsca. Ludzkość nie jest przygotowana na przyjęcie tego królestwa, tak jak już mówiliśmy, i z własnej woli nie przygotowałaby się nigdy. Stąd konieczność wielkiego ucisku, w którym stary ustrój będzie zniszczony przemocą, przez rozgniewane narody. Objawienie 11, rozdział 17 i 18. Objawienie, 11 rozdział. Siedemnaście, osiemnaście. Dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, któryś jest i któryś był, który masz przyjść, żeś wziął moc swoją wielką i urojeś królestwo. I rozgniewały się narody i przyszedł gniew Twój i czas umarłych, aby byli sądzeni, i abyś oddał zapłatę sługom Twoim, prorokom i świętym, i bojącym się imienia Twego, małym i wielkim, i abyś wytracił tych, co psują ziemię. Pycha ludzka zostanie upokorzona, kamienne serce zmiękczone, i tym sposobem ludzkość zostanie przygotowana do przyjęcia chwalebnego Królestwa Bożego. Wnioski, jakie możemy wyciągnąć z Pisma Świętego, jak również z obecnych czasów, widzimy, że okoliczności są już gotowe do ostatecznej rozprawy ze złym światem, które nie mogły się rozpocząć, aż ostatni członek Kościoła nie został popieczętowany. Tak jak to mówi objawienie, 7 rozdział od 1 do 3, ale już nie będę tego czytał. I po tym popieczętowaniu mógł się rozpocząć wielki ucisk. Gdy się to dokonało, zaczęła się walka pomiędzy skażonymi namiętnościami ludzkimi i złymi siłami duchowymi. Siły te finalnie spowodują takie spustoszenie, że gdyby nie moc Boża, nie pozostałoby przy życiu żadne ciało. Tak jak już czytaliśmy w Mateusza 24, 21, 22. Na ziemi nie będzie nikt na tyle zdolny, aby mógł uśmierzyć ten zamęt i zaprowadzić pokój i szczęście. Jedynym, który będzie mógł uczynić, będzie Chrystus, który rozpocznie dzieło reformy od serc ludzkich. Tak jak czytamy to w Ezechiela 11, 19, 20. Ezechiel 11, 19, 20. Bo im dam serce jedno i ducha nowego dam do wnętrzności waszych i odejmę serce kamienne z ciała ich, a dam im serce mięsiste, aby w ustawach moich chodzili, a sądów moich strzegli i czynili je. I będą ludem moim, a ja będę Bogiem ich. Tutaj jest mowa właśnie, że ucisk spowoduje, że ludzkie serca z kamiennych, takie jakie są obecnie, staną się mięsiste. Przeczytajmy również Psalm 46 od 9 do 11. Psalm 46 od 9 do 11. Pójdźcie, oglądacie sprawy pańskie, jakie uczynił spustoszenie na ziemi, który uśmierza wojnę aż do kończyn ziemi, łuk kruszy i oręże łamie, a wozy ogniem pali, mówiąc: uspokójcie się, a wiedzcie, że ja, Bóg, będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi. I tutaj ten tekst mówi właśnie, że o czasach po ucisku, że Pan Bóg uśmierzy te wszelki gniew narodów, będzie zaprowadzał swoje królestwo. Również możemy to przeczytać w 2 Piotra 3, 2 Piotra 3 rozdział. Dziesiąty, jedenasty i trzynasty. A on dzień pański przyjdzie jako złodziej w nocy, który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej, spalone będą. Ponieważ się tedy wszystko ma rozpłynąć, jakimiś wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. Tutaj jest mowa właśnie, że wszelkie władze Wszystko ma się rozpłynąć. Przeczytajmy sobie jeszcze Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział, 20 i 21. Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział, 20 i 21. Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszelkich świętych swoich proroków od wieków. Czasy ochłody od obliczności pańskiej, czyli czasy od ochłody od rozgniewanego oblicza Bożego, przyjdą po tym właśnie ucisku i będzie naprawienie wszystkich rzeczy. W którym Chrystus ustanowi sprawiedliwe rządy, usunie wszelkie choroby i kalectwa. Tak jak jest to powiedziane w Izajasza 35, od 5 do 10. Izajasz 35, 5 do 10. Wtedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych otworzone będą. Wtedy podskoczy chromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie, albowiem wody na puszczy wynikną, a potoki na pustyniach. I stanie się miejsce suche jeziorem, a bezwodne źródłami wód. W łożyskach smoków kędyle gali trawa trzcina i sitowy rość będzie. I będzie tam droga i ścieżka, która drogą świętą słynąć będzie. Nie pójdzie po niej nieczysty, ale będzie dla onych samych, którzy tą drogą pójdą i głupi nawet nie zbłądzą. Nie będzie tam lwa, a okrutny zwierz nie będzie chodził po niej, ani się tam znajdzie, ale wybawieni po niej chodzić będą. Odkupieni, mówię pańscy, nawrócą się i przyjdą na Syjon ze śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich. Radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze. Tutaj są piękne wersety, które mówią, że już nie będzie chorób i kalectwa w tym nowym wieku, że wszyscy niepełnosprawni zostaną uzdrowieni. Również ma to znaczenie symboliczne, chodzi o duchowe choroby. Także zwierzęta mają tam znaczenie symboliczne, ale można to też traktować jako w znaczeniu cielesnym. Wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek żyli na ziemi, zostaną wzbudzeni z grobu. Z wyjątkiem tych, którzy przeżyją żywo, przejdą żywo do tego królestwa, lub tych, którzy umarli, przeżyli zmartwychwstanie wcześniej, pomyślnie lub nie. I to jest zapisane w Jana 5,28, którego już nie będę czytał. Pierwszym zadaniem wzbudzonych ludzi będzie nauczyć się praw i ustaw Bożych. Wszelkie najnowsze wynalazki i media będą im pomagać w tym względzie. Tak jak to jest zapisane w Izajasza 11,9. Izajasza 11,9. Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej, bo ziemia będzie napełniona znajomością pańską, tak jak morze wodami napełnione jest. To dość obszerny temat sobie wziąłem i nie myślałem, że tak czasowo.
Jeszcze raz.
Wiele nauk o Bogu pobieranych na różnych uczelniach religijnych, którymi ludzie byli zwodzeni i oddalani od prawdy Bożej, będzie zarzucone. A ludzkość uda się na naukę do prawdziwych przedstawicieli Bożych, którymi będą święci Starego Testamentu, co jest zapisane w Izajasza 1,26. A przywrócę sędziów Twoich, jako przedtem byli, i radców Twoich, jako na początku. Potem Cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym. To jest również zapisane w Psalmie 45,17 oraz Izajasza 2,3, które nie będę czytał. Przekleństwo rzucone na człowieka, a także na ziemię z powodu grzechu Adama zostanie zdjęte. Ziemia przestanie rodzić ciernie i osty, natomiast rośliny pożyteczne wydadzą obfity plon, tak jak to jest zapisane w Psalmie 72,16. Psalm 72, 16. Gdy się wrzuci garść zboża do ziemi na wierzchu gór, zaszumi jako Liban urodzaj jego, a mieszczanie zakwitną jako zioła polne. No, gdy się wrzuci garść zboża do ziemi na wierzchu gór, czyli wierzch gór to raczej takie nieprzyjazne środowisko, ale gdy się wrzuci garść zboża, szybko urośnie, czyli urodzaj wróci. Udoskonalona technika, odnawialne źródła energii, może udoskonalona energia atomowa, na przykład zimna fuzja, nad którą naukowcy pracują i nie mogą jej odkryć do końca, oraz niepojęte ulepszenia techniczne zastąpią pracę rąk ludzkich, a praca będzie na przetarcie rąk. Nie będzie więcej panujących i niewolników, gnębicieli i gnębionych, ani zwycięzców i zwyciężonych. Będzie tylko jeden lud, jeden pasterz, jedna owczarnia. Tak jak jest to zapisane w Jana 10:16, ale już nie będę tego czytał. Podniesiona, pouczona, uleczona i udoskonalona ludzkość stanie się znowu rodziną Bożą. Objawienie 21:3-4. Objawienie 21:3-4. I słyszałem głos wielki z nieba mówiący: oto przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy pominęły. I również to jest zapisane w Izajasza 45, ale już nie będę też czytał. Mówiliśmy te dowody z Pisma Świętego i z wydarzeń ostatnich czasów, które wskazują na wielkie trudności na świecie w osiągnięciu tego dobra dla całej ludzkości. Chociaż obecnie nad światem są chmury ucisku, to z tego mroku przebijają promienie słońca, która jest zapisana w Malachiasza 4:2. Malachiasz 4:2. Ale wam, którzy się boicie imienia mego, wznijdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego, a wtedy wychodzić będziecie i porośniecie jako cielęta karne. My już widzimy to słońce sprawiedliwości naszego Pana, ponieważ się Jego boimy i wyczekiwaliśmy Go, i On obala te stare królestwa, żeby zaprowadzić nowy ład. I wtedy będzie radość wielka wszystkiemu ludowi, o której aniołowie zwiastowali podczas narodzenia się Pana Jezusa, tak jak to jest zapisane w Łukasza 2:10. To, że stary system jest zły, nie znaczy, że powinniśmy się przyczyniać do obalenia tego starego systemu, ale powinniśmy nawoływać raczej do pokoju i miłości, a nie zaburzenia i nienawiści. Tym niemniej według proroctw z Biblii to się musi stać, ponieważ ludzie bez tego się nie zmienią. Ale moc Boża, tak jak już czytałem teksty, ochroni nas od zagłady. Ludzie od dawna próbowali polepszyć świat. Też wiele z nich czekało na interwencję Boga, której nie było. I nic dziwnego, że ludzie już przestali wierzyć w lepsze czasy, ale nie badali Biblii, nie poznali, co Pan przewidział w swoim planie, że różne czasy przewidział do różnych celów. Psalm 127:1. Już dochodzę do finału. 5 stopni dla Salomona. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, próżno pracują ci, którzy go budują. Jeżeli Pan nie będzie strzegł miasta, próżno czuje ten, który go strzeże. I on mówi, że tylko Pan może zbudować dom właściwy dla ludzkości. Czyli potrzebuje kogoś więcej niż człowieka, wielkiego reformatora. Potrzebuje lekarza, który mógłby uleczyć ludzi nie tylko z niedomagań fizycznych, ale przede wszystkim z moralnych i umysłowych. Dziękujemy Bogu, że On przygotował takiego lekarza i da mu autorytet do uczynienia tego. Będzie to nasz Pan Jezus, który przez ucisk, czyli bolesna operacja oczyszczająca, spowoduje to, że ludzkość zacznie przychodzić do rzeczywistego zdrowia. Tak jest to zapisane w Ezechiela 11, 19, 20, którego już nie będę czytał. Bóg przewidział, że to jest najskuteczniejszy sposób uleczenia ludzkości z pychy, samolubstwa i grzechu, do którego człowiek został pchnięty przez szatana i sam nie był w stanie się wydźwignąć. Bóg zapewnia, że ludzkość pozna Jego dobroć i nawróci się do Niego całym sercem. On da się im znaleźć, jak to jest zapisane w Izajasza 65:24. Nadto stanie się, że pierwej niż zawołają, ja się ozwę. Jeszcze mówić będą, a ja wysłucham. Również mówią o tym teksty Psalm 102, 20, 21 i Objawienie 19, 6 werset. Teraz ci ludzie poznają Pana. Zanim przyjdą te błogosławione czasy, muszą przejść trzy fazy ucisku. To jest pokazane w pierwszej królewskiej 19 od 11 i 12. Pierwsza królewska. Dziewiętnasty rozdział 11 i 12. Wtedy on rzekł, głos rzekł, wynijdź, a stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził i wiatr gwałtowny i mocny, podwracający góry i łamający skały przed Panem, ale Pan nie był w onym wietrze. Za wiatrem było trzęsienie ziemi, ale nie był Pan i w onym trzęsieniu. Za trzęsieniem był ogień, ale Pan nie był w ogniu. Za ogniem był głos cichy i wolny. Czyli wiatr to wojny, które już przeżyliśmy. Tam jest mowa też o trzęsieniu ziemi, czyli to jest rewolucja, i o anarchii, czyli o ogniu. Słowo ziemia w Biblii jest używane jako społeczeństwo. Na przykład jest to pokazane w pierwszej Mojżeszowej 6:12. Pierwsza Mojżeszowa 6:12. Wtedy wejrzał Bóg na ziemię, a oto popsowana była, albowiem zepsowało było wszelkie ciało drogę swoją na ziemi. I jeszcze pierwsza Mojżeszowa 11:1. A była wszystka ziemia jednego języka, jednej mowy. Czyli tu jest mowa o społeczeństwie jako ziemia, Biblia tak określa. A zatem trzęsienie ziemi oznacza w Biblii rewolucję, ponieważ rewolucja sprawia, że społeczeństwo drży i trzęsie się, tak jak mówi to Izajasz 29:6. Izajasz 29:6. Pana zastępów nawiedzone będzie gromem i trzęsieniem ziemi, i głosem wielkim, wichrem i burzą, i płomieniem ognia pożerającego. Izajasz 11:13. I ustanie nienawiść Efraimowa, a nieprzyjaciele Judowi wykorzeni będą... O, coś chyba pomyliłem.
Tak jest.
Pomylił czy nie?
Nie wiem.
Nie.
Izajasz 11:13, tak?
Tak.
I ustanie nienawiść Efraimowa, a nieprzyjaciele Judowi wykorzenieni będą... Coś nie pasuje ten tekst. No nic. Jeszcze Izajasz 16:18. Też mi coś tu nie pasuje.
Może nie miał być Izajasz, tylko Jeremiasz na przykład, albo coś takiego.
Możliwe. No nic. W każdym razie to chodzi o trzęsienie społeczeństw, rewolucję. Te symptomy rewolucji już widać, dzielenie się społeczeństw, rewolucja w krajach arabskich, Ukrainie, demonstracje we Francji, zamieszki emigrantów we Francji i innych krajach. Niektórzy bracia uważają, że ta rewolucja już się obecnie dzieje. Zobaczymy, co będzie dalej, czas pokaże. Również w tej rewolucji nastąpi obalenie Babilonu, co mówi objawienie 16:19-20. I stało się ono miasto wielkie na trzy rozerwane i miasta narodów upadły. I Babilon on wielki przyszedł na pamięć przed obliczem Bożym, aby mu dał kielich wina zapalczywości gniewu swojego. Wszystkie wyspy uciekły i góry nie są znalezione. Tutaj mówi właśnie o obaleniu tego złego, niesprawiedliwego systemu religijnego, który musi się dokonać w rewolucji. Po tej rewolucji słudzy mówią, że nastanie chwilę spokoju. Prawdopodobnie będzie socjalizm przez jakiś czas i wtedy nastąpi ostatnia faza ucisku, czyli anarchia, ogień, czyli zniszczenie wszelkiej władzy na ziemi. Anarchia znaczy bezrząd. W tej fazie ucisku nastąpi też druga faza ucisku Jakuba. Zachariasz 14:2-3. Bo zgromadzę wszystkie narody przeciwko Jeruzalemowi na wojnę, a miasto wzięte będzie i domy rozchwycone będą i niewiasty pogwałcone będą, a gdy pójdzie część miasta w pojmanie, ostatek ludu nie będzie wygładzony z miasta. Bo wyjdzie Pan i będzie walczył przeciwko onym narodom, jako zwykł wojować w dzień potykania. I również Jeremiasz 30:7-9. Biada, bo wielki jest ten dzień, także mu nie było podobnego, ale jakiszkolwiek jest czas utrapienia Jakubowego, przecież z niego wybawiony będzie. Stanie się bowiem dnia onego, mówi Pan zastępów, i skruszę jarzmo jego z szyi twojej, a związki twoje potargam, i nie będą go więcej cudzoziemcy w niewolę podbijać. Ale służyć będą Panu Bogu swemu i Dawidowi, królowi swemu, którego im wzbudzę. Czyli dla Izraela również czeka ciężki ucisk, tak jak w Zachariasza czytałem, i później Pan zacznie walczyć za Izraela i wtedy rozpocznie się Królestwo Boże. Więc żyjemy w pięknych, ale burzliwych czasach, ponieważ blisko królestwo, jak również ucisk. jako znający prawdę możemy pocieszyć się, że nie przyjdzie nic na nas zaskoczenia, tak jak na innych. Jako poświęceni wiemy, że bez dozwolenia Bożego nic na nas nie przyjdzie. Przeczytajmy sobie Łukasza 21, od 28 do 32. Łukasza 21. A gdy się to pocznie dziać, spoglądajcież, a podnoście głowy wasze, przetoż iż się przybliża odkupienie wasze. I powiedział im podobieństwo, spojrzyjcie na figowe drzewo i na wszystkie drzewa. Gdy się już pukają, widząc to, sami to uznawacie, że już blisko jest lato. Także i wy, gdy ujrzycie, iż to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie ten wiek, ażeby się to wszystko stało. I tu mówi, że mamy podnosić swoje głowy, gdyż przybliżyło się nasze odkupienie. Drzewo figowe, czyli naród izraelski, się odmłodził, czyli uzyskał swoje państwo. Także nie minie ten wiek, aż się to wszystko stanie, tak jak nasz Pan powiedział, czyli od tego czasu 70 lat już minęło, można to traktować jako wiek biblijny. Teraz czeka nas wiek biblijny stuletni i możliwe, że w tym czasie właśnie przyjdzie królestwo, chociaż to nie jest żadnym dogmatem. To jest moje takie przemyślenia. I dlatego trzymajmy się mocno Pana i prawdy, gdyż przybliżył się czas naszego odkupienia. Życzę błogosławieństwa Bożego i przepraszam za przeciągnięcie. Muszę sobie podzielić następnym razem na dwie części.